nad rozlewiskiem.
Jak się kiedyś na Żuławach budowało, jak żywność się przechowywało, co się jadało i dlaczego tak dużo wiatraków tutaj było. Na marginesie, szkoda, że niewiele ich zostało. Mateusz Czerwiński, dzień dobry, już tłumaczę, o co chodzi. W dzisiejszej odsłonie naszej cotygodniowej żuławskiej audycji mamy dla Was specjalne zaproszenie. 28 i 29 czerwca, czyli sobota i niedziela już za tydzień, odbędą się tutaj dni otwarte żuławskich zabytków. W przypadku niektórych obiektów to będzie nawet jedyna okazja, żeby zobaczyć je od środka. Rozmawiać o tym szczególnym wydarzeniu będę z Łukaszem Kępskim, wiceprezesem Klubu Nowodworskiego i historykiem z Muzeum Żuławskiego. Cześć Łukaszu.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Cała Polska ma coś takiego jak Noc Muzeów. Podobny koncept.
Wiesz co, Noc Muzeów my też mamy jakby w Nowym Dworze Gdańskim, w Muzeum Żuławskim już od wielu lat, a Dni Otwarte Żuławskich Zabytków to była trochę idea, ja myślę, że zupełnie inna, bo w momencie, kiedy one się pojawiają w 2013 roku, Klub Nowodworski realizuje taki projekt przywrócić szacunek zabytkom Delty Wisły. Wtedy pojawia się pomysł tego, żeby pokazać domy podcieniowe, żeby pokazać zabytki, które nie zawsze są dostępne dla przeciętnego turysty, żeby poznać ludzi i żeby zainteresować tych ludzi tym, że te zabytki są wyjątkowe na skalę ogólnopolską. To jest opowieść często bardzo emocjonalna, że to nie jest tylko opowieść o historii, o architekturze, ale to jest historia o ludziach, którzy te zabytki ratują, którzy często poświęcają swój prywatny czas, ale którzy też z tymi zabytkami zaczynają się identyfikować, budują poprzez te zabytki swoją tożsamość, budują swoją przyszłość, bo część tych zabytków dzisiaj funkcjonuje nie tylko jako sam zabytek, ale jest na przykład gospodą, tak jak w przypadku gospody Mały Holender. Więc powiedzmy sobie szczerze, że Noc Muzeum jest świętem takim bardzo popularnym, tak, troszkę już dzisiaj bardzo skomercjalizowanym, a Dni Otwarte Żuławskich Zabytków to ciągle jest coś, co pokazujemy te żuławy dla konesera, że owszem, chcemy, żeby jak najwięcej osób odwiedziło miejsca, które przygotowaliśmy w tym roku. Jest ich 46. Z drugiej strony to ciągle jest ten krajobraz dla konesera, że jednak tu trzeba będzie trochę pojeździć, poplanować i nie wszędzie uda się dotrzeć.
No właśnie, no bo jeżeli chodzi o Muzeum Żuławskie, wiemy doskonale, że w Nowym Dworze funkcjonuje. Tutaj zebrana jest w zasadzie cała historia, taka powiedzmy sucha teoria, ale także różne artefakty, które możemy zobaczyć sobie z bliska. Ale jeżeli chodzi o wejście do takiego zabytku, nie zawsze można wejść do środka. To w przypadku których zabytków tak to jest?
Po raz pierwszy pojawią się obiekty. O! Dobry przykład. Dom podcieniowy w Mikoszewie ze świetną historią, jeżeli chodzi o legendę o pruskiej księżnicy Luizie, która się tam ukrywa przed wojskami napoleońskimi, która ma wyryć na szybie diamentem poemat, który potem miał trafić do muzeum, jednego z muzeum w Gdańsku oczywiście.
I dzisiaj straszy?
Nie, nie straszy, ale to jest dom, który nie jest dostępny dla zwiedzających. Dom w Marynowach, no bo to też jest on, oczywiście tu już dzisiaj koncept jest taki, że ten dom to jest taki typowy bed and breakfast, ale z drugiej strony wiele ludzi o tym ciągle nie wie. To będzie też okazja, żeby, nie wiem, spotkać się z Zosią, która dzisiaj ten dom prowadzi, opowie o tym, jak z mamą i sama dochodzą do tego, że ten dom dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych domów w Delcie Wisły. Zresztą to jest jeden z przykładów architektury żuławskiej tworzonej przez najwybitniejszego budowniczego domów podcieniowych, Petera Luwena. Do tego dochodzą spacery tematyczne i to też jest fajne, bo wielu przewodników żuławskich, tych, których wyszkoliliśmy jako Klub Nowodworski w ubiegłych latach, angażuje się w taki sposób, że spotykają się we wsi i zaczynają po tej wsi oprowadzać. Spotykają się z ludźmi, spotykają się z właścicielami zabytków. W tym roku na przykład po dłuższym czasie wraca do nas Fiszewo na Żuławach Elbląskich. Będzie spacer po Rybinie, będzie spacer po Tujsku, będzie spacer po Nowym Stawie z Martą Antoniną Łobocką z bloga Kochamy Żuławy. Będzie Cyganek, a więc Dom Podcieniowy Mały Holender. No i będzie spacer po Muzeum Żuławskim.
46 zabytków do obejrzenia. Nie uda nam się w dwa dni wszystkiego zobaczyć. Od czego warto zacząć? To też nie są ostatnie dni otwarte żuławskich zabytków, więc możemy sobie to rozłożyć pewnie na najbliższe lata. Ale od czego warto zacząć, jeżeli chcielibyśmy przyjechać na Żuławy i rozpocząć taką wędrówkę czy poszukiwanie ciekawostek?
No to chyba nikogo nie zdziwi, że ja zacznę tą odpowiedź od Muzeum
No tak
Żuławskiego,
jest.
bo to jest jakby chyba ten punkt, od którego w ogóle powinniśmy zaczynać swoją przygodę z muzeum. W Nowym Dworze na ulicy Kopernika od ponad 30 lat jest muzeum, muzeum prowadzone przez stowarzyszenie. To też jest pewnego rodzaju fenomen w Polsce, że pasjonaci wzięli się za to, żeby opowiadać historię swoich małych ojczyzn. Spacer po muzeum, który będę miał przyjemność prowadzić, będzie miał miejsce 28 czerwca o godzinie 13. Więc tutaj jest naprawdę bardzo fajnie pod tym względem, że można się wyspać, coś już zobaczyć, a potem jakby trafić do nas do Muzeum Żuławskiego. Zresztą o godzinie 18 spotkamy się w muzeum ponownie, bo będziemy rozmawiać o nowym wydawnictwie, które ukazało się dzięki Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nowe wydanie Legend Pomorskich, bo tak chyba trzeba było powiedzieć. Zresztą namiot Instytutu będzie stał przy Gospodzie Mały Holender i tam dużo będzie takich wątków związanych z kulturą ludową, tymi opowieściami. Ale co jeszcze warto? Warto na pewno w tym roku pojechać do Żuławek. O ile dr Radosław Kubus już od lat oprowadza po cmentarzu ewangelickim w Żuławkach, o tyle w tym roku odsłonie to fundamenty dawnego kościoła ewangelickiego. I to jest niesamowite, bo widać dokładnie, jak w ziemi wyglądała ta świątynia. To jest coś nowego i Radek na pewno o tym też będzie opowiadał. Warto się wybrać do Schönbaum Hillowe w Drewnicy, szczególnie, że oni mają też swój jubileusz mały. Tutaj super pomysł na gospodarstwo ekologiczne, na opowieść o tym, jak dawniej funkcjonowali żłasy gospodarze. To jest fajny dom modrzewiowy z XIX wieku. Warto na pewno też wybrać się do już wspomnianego Mikoszewa, ale pojawiają się na przykład kościoły. Kościół w Palczewie, gdzie Kasia Pawlak będzie opowiadać o jednym z najładniejszych żuławskich kościołów, bo pamiętajmy, że to jest niewielka świątynia, drewniana, z bardzo bogatym wnętrzem. Sabina Antosiak-Rogalska będzie opowiadać o kościele w Krzywym Kole. I to jest w ogóle no, fenomen, bardzo bogato zdobiony. Kościół w Stegnie, gdzie Maja Rausz będzie też oprowadzać i pokazywać, jak wyglądał ten dydaktyzm sztuki protestanckiej na Żuławach i Mierzei Wiślanej. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo. I ja powiem szczerze, na naszej stronie internetowej Klubu Nowodworskiego, na stronie Żuławskiego Parku Historycznego, w naszych mediach społecznościowych można pobrać już program. Wiemy też, że dojdzie jeszcze kilka nowych miejsc do tego programu, bo ludzie się jeszcze zastanawiali, więc pewnie on będzie ulegał zmianie w najbliższych dniach. I fajnie jest sobie zaplanować, że w sobotę na przykład ruszamy od Muzeum Żuławskiego i potem dalej krążymy po Żuławach. W niedzielę kolejne rzeczy i proszę pamiętać, że to jest 12. edycja Dni Otwartych Żuławskich Zabytków. Na 13. też się szykujemy. Także to święto, ono już u nas pozostanie. My chcemy je rozwijać, chcemy też bardzo mocno zainteresować tym samorządy, bo bez samorządów, bez takiego silnego też wsparcia od władz ciężko z pewnymi rzeczami sobie poradzić, ale wierzymy, że to jest nasza wizytówka, że możemy ten region jako Żuławy promować i że w którymś momencie też ktoś się tym zainteresuje ze strony władz.
Ja wrócę do tych domów podcieniowych. Trochę ich na Żuławach jest, to chyba jest największa zresztą kumulacja takich domów podcieniowych w Polsce. Dlaczego w ogóle został stworzony ten podcień? Z czego to wynikało? To chodziło o jakieś kumulowanie zboża? Tam było chłodniej? Czy potrzebowano cienia może na ganku?
Ojeju, i tutaj wracamy chyba do takiego starego sporu, co było pierwsze, jajko czy kura. I tutaj z tym sobie nie do końca pewnie poradzimy. I prawda jest taka, że domy podcieniowe, one nie występują wyłącznie na Żuławach, ale jakimś cudem u nas zachowało się ich najwięcej. I nasz region słynie z domów podcieniowych. Dom podcieniowy był domem bogatego gospodarza, którego po prostu było stać na to, żeby tego typu budowle postawić. Często słyszymy, że domy podcieniowe to domy menonickie. No nie. Nie ma czegoś takiego jak dom menonicki. Nie można łączyć domu z wyznaniem. Dom podcieniowy to dom bogatego gospodarza. Podcień to jest ta część wsparta na słupach, wysunięta z budynku. I początkowo podcień pełni przede wszystkim funkcje magazynowe. Tam jest wyżej, tam jest sucho i zboże może przetrwać. Chociażby przez okres, kiedy topniały lody, śnieg odchodził, wody zbierały w rzekach. Jeżeli było to stosunkowo nisko, to bardzo szybko traciło się całe plony. A musimy pamiętać o tym, że no, ziemia była tym, co dawała bogactwo żuławskim gospodarzom.
Czyli dzięki temu nie gniło.
Dzięki temu nie gniło, dzięki temu było przede wszystkim też bezpieczne. I można było mieć zarówno zboże na zasiew, a to było dosyć istotne.
Całe szczęście, że te domy podcieniowe na Żuławach przetrwały w różnym stanie oczywiście, no, ale rzeczywiście tędy też przechodziła fala wojenna i różnie mogło być. A wiele z tych zabytków się po prostu zachowało.
Wiele tych zabytków się zachowało jeszcze kilka lat temu, kiedy dr Marta Koperska-Kośmicka prowadziła swoje badania nad domami podcieniowymi. Ich było ponad 120, dzisiaj jest około setki. One są w różnym stanie, ale to też musimy pamiętać o tym, że ta powojenna historia związana już z tym, co się wydarzyło po 1945 roku, nie zawsze dla wszystkich domów pocieniowych była korzystna. One często były dzielone na ileś rodzin, często tak na dobrą sprawę dom, który należał do kilkunastu rodzin, stawał się niczej. Nikt o niego za specjalnie nie dbał, też zupełnie inaczej podchodzono do zabytków niż my dzisiaj podchodzimy. I to jest niezwykle istotne. Dzisiaj domy podcieniowe są tym, co jest niezwykle sztampowym, symbolicznym, jeżeli chodzi o tereny Żuław. Czymś, na czym też budujemy naszą tożsamość, a po drugie możemy pokazać, że domy podcieniowe to są domy chłopskie, a żuławscy chłopi byli zupełnie inni niż chłopi w Małopolsce, na Podlasiu. Oni byli niezwykle bogaci. I to jest coś, ten fenomen, że historia Polski mogła wyglądać zupełnie inaczej, na przykład gdyby nie było pańszczyzny.
I tu mam wrażenie, dochodzimy do kolejnego ważnego wątku w przypadku Żuław Wiślanych, bo teraz rozmawiamy co prawda o dniach otwartych żuławskich zabytków, ale w tym roku przecież mamy także 80-lecie osadnictwa na Żuławach. Ludzie, którzy przyjechali tutaj z Kresów Wschodnich, budowali na nowo całe Żuławy Wiślane.
Ja w ogóle zacznę od tego, że my mamy przede wszystkim 80 lat od tego powojennego osadnictwa, tego, że to polscy osadnicy, ci, którzy pojawili się tutaj po 1945 roku, oni zaczynają budować tą nową tożsamość żuławską, nową kulturę i to jest niezwykle istotne. Żuławy, one od stuleci były trochę takim regionem osadniczym, bo jeżeli popatrzymy na to, że pierwsi osadnicy, którzy pojawiają się w czasach krzyżackich, oni nie są również ludnością etniczną, oni skądś przychodzą. Później mamy ten napływ osadników menonickich. W XIX wieku mamy nową falę osadnictwa. Część osadników menonickich opuszcza Żuławy.
Te wędrówki ludów były charakterystycznym punktem Żuław Wiślanych od zawsze.
Tak. I to jest jakby bardzo charakterystyczne, że to było coś normalnego dla Delty Wisły. My dzisiaj mówimy o tych powojennych osadnikach, że 80 lat temu pojawili się dziadkowie, pradziadkowie wielu mieszkańców Delty Wisły, że dzisiaj to dzięki nim my tworzymy Żuławy, że dzięki nim możemy zachowywać te zabytki, o których rozmawiamy, że oni tworzą kulturę, że oni też jakby są częścią tej ziemi. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jutro możemy być zupełnie w innym miejscu, ale ważne jest to, żeby zostawić cząstkę z nas dla tej ziemi, bo ta ziemia nam daje wszystko.
Państwo na pewno dobrze pamiętają, cykl naszej żuławskiej audycji rozpoczynaliśmy właśnie w Muzeum Żuławskim. To co, zejdziemy na dół i jeszcze chwilę porozmawiamy o tym, co zobaczyć można w tym miejscu w Nowym Dworze Gdańskim.
Jak najbardziej zejdziemy, ja tylko ogarnę tą moją dwójkę małych żuławiaków, żeby na spokojnie moglibyśmy jeszcze porozmawiać.
Tak, dwójka synów bacznie przysłuchuje się temu, o czym rozmawiamy.
Zgadzam.
Są grzeczni.
Są grzeczni, grzeczni, zawsze są grzeczni, a zeszykujemy się zaraz na wyprawę dalej.
No to idziemy. Gwar, który Państwo słyszą tutaj wokół, nie jest przypadkowy, ponieważ trwa zwiedzanie Muzeum Żuławskiego. Jesteśmy na parterze tej instytucji.
Tak, zgadza się, jesteśmy na parterze tej instytucji. Jak widać w piątek jest całkiem sporo turystów. Oglądają właśnie film Duchy Nowego Dworu Gdańskiego, który przygotowaliśmy w ramach 450-lecia powstania Nowego Dworu Gdańskiego. I to, co ciekawe jest, ten film został całkowicie stworzony przez mieszkańców od samego początku do końca. Występują w nim mieszkańcy, występują przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury. No i to też pokazało, że jeżeli zepniemy historyków, osoby zajmujące się nauką, dodamy do tego mieszkańców, a więc ten element najbardziej bliski każdemu z nas, stworzymy bardzo fajną, popularną, naukową opowieść o tym, jak wyglądała historia naszej małej ojczyzny.
To wszystko też będzie wątek Twojego oprowadzania po Muzeum Żuławskim?
To będzie jeden z wątków, bo to też to wielokrotnie jakby podkreślamy. Muzeum jest częścią tożsamości Żuław, kształtuje tą tożsamość, muzeum buduje postawy i to, co jest niezwykłe, to robią zwykli mieszkańcy. Wiesz, ja tu jestem zazwyczaj po godzinie 15 albo w późnych godzinach nocnych.
A mieszkańcom zależy na tym promowaniu.
A to często mieszkańcom zależy na tym promowaniu, bardzo wielu na przykład grupom menonickim, które są rozsiane po całym świecie. Zależy na tym, żeby promować niewielkie, małe muzeum, które znajduje się w Nowym Dworze Gdańskim, więc nasi turyści czasami przybywają do nas z dziwnych krajów, byśmy dzisiaj powiedzieli, bo na przykład Belize, Meksyk, w ubiegłym roku było Paragwaj kilka razy. część tych turystów posługuje się dzisiaj jeszcze językiem Plattdeutsch, a więc tym językiem, którym posługiwali się menonici w delcie Wisły mniej więcej w XVIII-XIX wieku na początkach. I to jest coś niesamowitego, kiedy widzisz małego szkraba lat 10, a on ci pięknym Plattdeutschem zajeżdża i mówi uuu.
To będzie pytanie laika może. Na środku tej wystawy stoi jakieś takie dziwne drewniane koło. Co to takiego?
To jest fragment wiatraka odwadniającego, a właściwie pompy wiecznej, czyli tego, z czego Żuławy kiedyś słynęły. Jednego z narzędzi budowli, która ochraniała nas przed tym, żeby nie pojawiała się powódź. Tych wiatraków na Żuławach odwadniających było bardzo dużo.
Wiatraki chyba miały trochę mniej szczęścia niż domy podcieniowe.
Tak, i to w ogóle musimy sobie powiedzieć. Pompa wieczna, nie zachowała się żadna w terenie, ale wiele z nich już zniknęło z krajobrazu Delty Wisły w XIX, na początkach XX wieku, w wyniku tego, że zmieniała się technologia. Pojawiały się silniki parowe, później pojawiły się silniki spalinowe i elektryczne, które jakby miały o wiele większą wydajność niżeli tego typu konstrukcje, jeżeli chodzi o osuszanie terenów podmokłych. Nasz wiatrak, tudzież pompa, to jest wiatrak, który stał we wsi Groszkowo.
Niedaleko Rybiny chyba, tak?
Niedaleko Rybiny, tak. Niemiecka nazwa tej miejscowości brzmiała Neuskrugenkampe. Został wzniesiony w XVIII wieku i w okresie Wolnego Miasta Gdańska on się stał zabytkiem. Władze Wolnego Miasta Gdańska przeniosły go do skansenu w Oliwie. Tam szczęśliwie przetrwał II wojnę światową, przetrwał Sowietów. No i później lata 70. spowodowały pożar, jego zniszczenie spowodowało to, że on znalazł się na Wyspie Sobieszewskiej w miejscowości Wieniec. Tam stał do mniej więcej 2005 roku i niszczał. I oczywiście to jakby niszczał z różnych przyczyn. To też musimy pamiętać, że ta świadomość jest zupełnie inna w tamtym czasie. To, że my dzisiaj inaczej rozmawiamy o zabytkach, inaczej rozmawiamy o historii, kulturze ludowej, no to jest jakby cały ten proces, który my przebywamy też jako społeczność po 89 roku. W 2005 roku moi starsi koledzy, między innymi Marek Opis, Jerzy Domino, ten wiatrak uratowali przed zniszczeniem, bo według ich opowieści w momencie, kiedy oni tam przybyli na miejsce, tam paliło się ognisko, więc mogło go nie być. I dzisiaj to jest jego fragment, wyłącznie jedno niewielkie koło paleczne, które się tutaj znajduje. To jest ostatni fragment wiatraka odwadniającego, z czymś, czym Żuławy się kojarzyły, z czymś, co było symbolem Żuław. Oczywiście mieliśmy też masę wiatraków przemiałowych, które mieliły coś. Mieliły, nie wiem, coś na kaszę, mieliły coś na mąkę, więc ich było całkiem sporo. Dzisiaj tych wiatraków w przestrzeni mamy dwa żuławskie i jeden przeniesiony z Wyszogrodu, doskonale znany z Mokrego Dworu. Te dwa żuławskie to mamy w drewnicy z 1718 roku stojący. I koźlak, i mamy wiatrak holenderski, który znajduje się we wsi Palczewo. I to wszystko. A jeżeli nawet popatrzymy tutaj, jesteśmy przed widokówką najstarszym wyobrażeniem Nowego Dworu Gdańskiego. Jeżeli spojrzysz, masz dwa.
Mnóstwo tego.
No, masz dwa na dzień dobry. Mamy stary plan zamku nowodworskiego i mniej więcej na wysokości, jak się jedzie w kierunku zespołu szkół w Nowym Dworze Gdańskim, tam też znajdował się wiatrak. Mapa szwedzka doskonale pokazuje, jak on wyglądał.
No cóż, pozostaje nam się cieszyć z tego, co w ogóle nam jeszcze zostało na Żuławach. A to wygląda trochę jak jakiś przystanek autobusowy, drewniana budka, ale to pewnie nie jest przystanek.
Nie, to nie jest przystanek, to jest pociąg. Pociąg, który, i wracamy znowu do wątku osadników, który przygotowaliśmy kilka lat temu w ramach Dnia Osadnika. Jest to fragment ekspozycji, która mówi początek 1945. To jest taka idea, którą gdzieś tam mieliśmy, żeby ten rok 1945 potraktować jako pewnego rodzaju granicę. Granicę pomiędzy tym było i tym, co nastało. Że zarówno dla ludności, która dawniej mieszkała w Delcie Wisły, to, że oni opuścili ten teren, nie wnikając już jakby w przyczynę, te nowe miejsce, w którym oni się znaleźli, to był dla nich jakiś nowy początek. Z drugiej strony na Żuławę po 1945 roku napłynęli nowi polscy osadnicy. To znowu jest dla nich nowy początek. I ten początek jest takim pewnego rodzaju spojrzeniem na to, że ta opowieść o osadnikach, nie da się patrzeć na Żuławy bez tego, że tutaj nastąpiła całkowita wymiana ludności. Że tutaj jakby korzeń kulturowy, że ta cała tożsamość w 1945 roku została przerwana i proces budowy nowej tożsamości żuławskiej się rozpoczął.
Ty mówisz o początku, a tymczasem w naszej audycji koniec 28-29 czerwca, czyli sobota, niedziela. to dni otwarte żuławskich zabytków. Zapraszamy serdecznie.
Zapraszamy 28 i 29 czerwca na dni otwarte żuławskich zabytków. Warto wybrać się całymi rodzinami, warto podróżować po Żuławach i przede wszystkim poznać ciekawych, interesujących ludzi i dobrze spędzić czas.
Zapraszał Łukasz Kępski, wiceprezes Klubu Nowodworskiego i historyk z Muzeum Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również i do usłyszenia.
A Państwa oprócz tego, że zapraszam na Dni Otwarte Żuławskich Zabytków, to zapraszam także na kolejny odcinek z cyklu Nad Rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.